Czy możliwe jest przebranżowienie się i wejście do świata IT w kilka miesięcy? My uważamy, że tak. I więcej, mamy dowody na to, że to się dzieje. Żywe dowody, czyli gości tego odcinka. Patrycja, Sylwia i Witek. Z nimi porozmawiamy o tym, jaką ścieżką szli, czy była wyboista, czy dzisiaj są zadowoleni i poleciliby komuś innemu pójść w ich ślady. Polecamy. Cześć, dzień dobry.
Dzień dobry. Cześć.
Moi drodzy, zaraz się wszystko wyjaśni. Wszyscy tutaj są zaskoczeni, łącznie ze mną. Dzisiaj ja będę prowadził, ale w waszych głosach, w waszych rękach jest właściwie ten odcinek. Będę zadawał pytania, a temat to chcę do IT. Dużo się dzieje na rynku IT, jest dużo bootcampów, dużo informacji o tym, że można zostać programistą w 12 miesięcy i nie można, i czy ten rynek jest przesycony, i czy tam jest tyle pieniędzy, ile się mówi. Wszyscy są, myślę, tego ciekawi. Dlatego Patrycja, Sylwia i Witek opowiedzą nam dzisiaj o tym, jak ta przygoda wygląda no, na żywo właściwie, bo przeszliście do świata IT, jesteście laureatami, jak to nazwać, uczestnikami, absolwentami pierwszej edycji Chcę do IT, która, jak patrzę po naszej współpracy już teraz w Developico, zakończyła się dużym sukcesem i chciałem porozmawiać o tym, jak z waszej perspektywy to wygląda. Dużo się mówi o tym, że trzeba mieć już jakieś predyspozycje, jakąś wiedzę, ale to niekoniecznie. Więc pytanie do was, co robiliście, tak ogólnie, co robiliście zawodowo przed IT? Co było pierwsze? Każdy musi się chwilę zastanowić, ja wiem, to już jest zamierzchłe czasy są. Patrycja, co robiłaś przed IT?
Ja wcześniej pracowałam w korporacji w dziale księgowości. Właściwie to w dwóch korporacjach. Ja tak trochę szukałam swojego miejsca tak ogólnie po studiach.
Byłaś księgową?
Powiedzmy, tak. Pracowałam w korporacyjnej księgowości.
Okej, to rozumiem, tam jest jakaś gwiazdka i tam pod spodem się...
Tak.
Okej, czają różne kruczki. A miałaś do czynienia z IT w tej księgowości korporacyjnej? Coś robiłaś technicznego, technologicznego?
Nie, absolutnie nie. Jedynie pracowałam na programach, ale nic z IT nie miałam wspólnego.
Trochę się pozmieniało.
Tak. Dodatkowo jeszcze skończyłam studia pedagogiczne, więc tutaj to już w ogóle zero IT, także...
Czyli można powiedzieć, że na początku było miękkie umiejętności zawodowe. Super. Sylwia, a ty jak? Co byłaś? Co było przed IT?
To było dużo różnych rzeczy i też w tych obrębie tych miękkich można było, skończyłam psychologię, więc trochę zajmowałam się psychodietetyką, szkoleniami, zdrowymi nawykami. Później miałam epizod z escape roomem, z prowadzeniem escape roomu, a później przeszłam do IT, ale jeszcze nie do tego IT, o którym rozmawiamy, bo robiłam strony internetowe w WordPressie, więc ja przeskoczyłam po prostu do trochę innego działu IT. Bo już tam mi się trochę nudziło po prostu.
HTML, CMS, jakiś rozumiem. Tak. A co w escape roomie robiłaś?
Prowadziłam ten escape room, więc robiłam tam wszystko. Miałam taki swój escape room. Więc no wszystko w zasadzie. I to była super przygoda. Więc no, dużo mam śmiesznych opowieści z tamtych czasów.
No, domyślam się. A to COVID nie zatrzymał tego biznesu?
Na szczęście rok przed nawet ze dwa lata przed COVID-em zdecydowałam się jednak z tego zrezygnować i pójść do IT właśnie wtedy, tego pierwszego, czyli WordPressy, więc udało mi się wymiksować w odpowiednim momencie.
Nice, no to cieszę się, że się udało wyjść ze escape roomu. Witek, a jak ty, co robiłeś wcześniej?
Wiesz co, ja wcześniej... Tylko, że dosyć dawno, ale ja już tam pewien kontakt z IT miałem, tylko bardziej taki, powiedzmy, w zasadzie bardziej z marketingiem niż z IT, bo pisałem trochę teksty, ale też zdarzyło mi się projektować makiety czy budować jakieś takie rozwiązania pod kątem jakichś tam rozwiązań stron internetowych i tak dalej, a wraz z pandemią to się skończyło, Ja wtedy porzuciłem swoją ówczesną pracę, to był styczeń chyba 2020, tak? I to był najgorszy czas, jaki można było sobie wybrać na zmianę pracy, bo zaczęła się pandemia.
O nie.
I szukanie, wiesz, wtedy szukanie zajęcia to był po prostu dramat i skończyło się na tym, że ja wylądowałem na emigracji i mieszkałem na takiej małej wyspie na Morzu Północnym, gdzie jeździłem samochodem dostawczym. I uważam to za świetne doświadczenie, w ogóle mieszkanie za granicą, mieszkanie na wyspie, jeśli miałbym się gdzieś przeprowadzić, to z chęcią bym mieszkał na jakiejś wyspie i to najlepiej na jakiejś zimnej, gdzie wieje zimny wiatr i...
Ja mam wrażenie, że wy chcecie przebić własne historie. Najpierw ta księgowość korporacyjna, tu Escape Room i nagle mała wyspa na Morzu Północnym. Ja jestem zaskoczony, bo nie znałem tego epizodu. Czyli wybrałbyś wyspę jakąś, ale nie na Morzu Północnym. To nie jest chyba wymarzona okolica, żeby żyć na
właśnie
wyspie.
Właśnie jest. Uwierz mi, że to jest klimat, jest fantastyczny. Mi to bardzo pasuje. I w listopadzie czy w grudniu zeszłego roku wróciłem do Polski, zacząłem się rozglądać za tym, co można by było robić. No i tak trafiłem na stronę Developico, skontaktowałem się z Developico i potem... No i potem wylądowałem na CD IT, no i jestem tutaj, gdzie jestem.
No właśnie, to jest, trafiacie na CD do IT, każdy własnymi ścieżkami, ale tak upraszczając, robimy sobie rozmowy przed, sprawdzamy, czy faktycznie, i to były rozmowy, pamiętam, jeden na jeden, jeszcze Kasia tam była, pomagała nam, i ustalamy, że tak, warto spróbować i zaczyna się ten kurs. I to jest ciekawe, bo on jest 10-tygodniowy. Jest, bo w sumie będzie druga edycja, a dla was był 10-tygodniowy. I jak te 10 tygodni dla was się zapamiętało? Co jest warte wspomnienia? Czy jakiś znój, trud, czy frajda z tygodnia na tydzień wiem więcej i to jest ciekawe, czy na przykład jakieś demony się wkradają, bo to nie dla mnie, o matko, to się nie uda. Sylwia, jak u ciebie to było?
Ja na pewno miałam dużo frajdy, bo ja lubię się uczyć nowych rzeczy i co tydzień było coś nowego. W drugim czy trzecim tygodniu też miałam takiego demona, przecież ja tego nigdy nie ogarnę. Chyba jakieś tam schematy rozrysowywaliśmy i to było ciężkie. Ale tak ciężkie na pierwszy rzut oka, a później jak już człowiek zaczyna to robić, to okazuje się, że kroczek po kroczku wszystko da radę zrobić. I taka główna rzecz, która jakby przyświeca temu okresowi, jak na niego spojrzę z lotu ptaka, na tą przeszłość, to nie tak dawną, to są ludzie, fantastyczni ludzie, którzy w ogóle tworzyli ten kurs, bo naprawdę każdy miał dla nas tyle czasu zawsze i to i z takim sercem do nas podchodził, dzielił się swoją wiedzą, doświadczeniem i to naprawdę... Kursy mogą być różne, ale merytorycznie, ale ten aspekt ludzki to w ogóle jest taka wisienka nad tym kursowym torcie. Naprawdę jestem, już wychwalam was tak często, że tacy wspaniali jesteście, ale naprawdę to było wspaniałe w tym kursie.
Tutaj kudosy to bardziej dla, podejrzewam, Rysi, Fala tam.
Fala, Rysia, Marcin.
Marcin, Gosia.
Tak, Gosia, tak.
Dokładnie. Czyli jednak trochę było takiego momentu, to jest może nie to, ale przeszłaś te momenty suchą stopą.
Tak, trzeba było pójść spać, obudzić się z nową energią, już było dobrze.
Sylwia, Patrycja, a jak u ciebie? Jak to wyglądało? Gładko było, mięciutko?
Ja w sumie wspominam podobnie jak Sylwia. Nie ma co ukrywać, trzeba się trochę pouczyć jednak, trzeba się trochę przyłożyć, bo warsztaty to są 2 godziny, ale później bardzo wiele zależy tak naprawdę od nas. Ale właśnie ta opieka bardzo, bardzo oddaje. Office hours to jest moim zdaniem świetne rozwiązanie, bo naprawdę można się poradzić odnośnie właśnie własnego projektu, który tworzymy. Jest naprawdę dużo takich momentów, w których można zapytać, rozwiać jakieś wątpliwości.
A tych jest pewnie sporo.
Na początku na pewno.
A wiedziałaś w ogóle, jak zaczynałaś ten kurs, kim mogłabyś być w tym IT? Bo ja się spotykam z tym, że często dużo osób chce iść do IT, ale tak pytane, dobra, a co tam można robić, co byś chciała robić, to nie wiedzą. Często jest ten tester mityczny, programista, Wiedziałaś, kim mogłabyś być na początku tego kursu?
Na początku kursu tak. Przed kursem miałam taki okres, gdy wiedziałam, że chcę coś zmienić. Nie do końca wiedziałam, jaką wybrać ścieżkę, ale jakoś trafiłam na wasze webinary i pojawił się właśnie temat Power Platform. I bardzo mnie to zaciekawiło, bo Power Platformy łączą jakby i kwestie UX, UI i analizę biznesową, wszystko po prostu.
A z tego, co pisałaś, to UX, UI to cię interesuje na ten moment.
Tak, tak, tak.
Ale to, bo ten Power Platform, to też do Witka przekieruję. Wiedziałeś, jak przychodziłeś, że będziesz na przykład analitykiem, konsultantem, czy miałeś takie, a dobra, nauczę się technologii i zobaczę, tak jak Patrycja opisuje. To jest takie spektrum szerokie technologiczne, że wiedziałeś co, albo inaczej to pytanie sparafrazuję. Czy na wyjściu z tego kursu byłeś tym, kim się spodziewałeś, że będziesz na wejściu, na początku tego kursu?
Wiesz co? Tak naprawdę to nie wiem. Bo przed kursem to w ogóle historia wygląda tak, że zapisałem się na kurs, stwierdziłem, że spróbuję. Zobaczymy, co na tym kursie będzie, jak mi to pomoże w zdobyciu pracy, czy uda mi się gdzieś dzięki temu kursowi zahaczyć, to super. Ale jeżeli nie, no to nic, nauczę się nowych rzeczy, też przy okazji poznam nowych ludzi, poznam nową technologię, zawsze ogarnę się w czymś nowym. I wtedy to jest tak, też sobie pomyślałem, stwierdziłem, spróbuję. I podczas samego kursu to było takie balansowanie pomiędzy a, to wiem, super, no to tak wiem, jak zrobić jakieś zadanie, jak trzeba było zrobić, zrobiłem je szybko. I to jest jedna strona, natomiast ta druga strona, to zdarzały się takie momenty, kiedy sobie myślałem, o Boże, gdzie ja jestem, co to jest, przecież ja tego nie jestem w stanie zrobić, nie jestem w stanie się tego nauczyć, Matko Boska. Pamiętam, jak Marcin Michalak, którego pozdrawiam teraz serdecznie, ale Marcin Michalak mnie tak przeorał na jednym z office hours, że ja przez godzinę czy półtorej w ogóle nie wiedziałem, jak się nazywam. I to było, wiesz, na kursie było takie balansowanie właśnie pomiędzy takimi a, super, wszystko wiem, bo takie rzeczy, że no ale finalnie wyszedłem z wszystkiego obronną ręką, no i mogę powiedzieć, że mi się udało.
No to ciekawy opis jest tej sinusoidy, bo faktycznie to trzeba balansować między takimi mikrosukcesami, a trudnością zdobywania wiedzy, bo jakby wrzucić tę wiedzę całą na samym początku, to myślę, że większość osób by się zniechęciła, że to jest nie do pokonania. Zresztą o tym na poza anteniu rozmawialiśmy, że to ciągle jest stale proces uczenia się, Nie ma tak, że 10 tygodni i okej, umiem, zaczynam odcinać kupony, ale pewnie o tym za chwilę. Jeszcze chciałem was spytać, czy mieliście jakieś strachy przed takim 10... Zdecydowaliście się, wiecie, że zaczyna się już jutro, przychodzi ta środa pierwsza. Czy mieliście tak, o mój Boże, to się nie uda, bo jakieś takie wątpliwości racjonalne, powiedzmy, że nie wiem, to IT, znam kogoś, kto był w IT, ale już mu się nie chce, albo to może być trudne, tu będzie pisanie kodu, albo tego będzie tyle, albo pewnie to nie jest dla mnie, bo tam tylko siedzą introwertycy i pewnie sami faceci w koszulach kratę. Mieliście jakieś takie strachy tuż przed?
Ja miałam strach z przejścia z freelansu na taką pracę, no taką etatową, o, to był mój strach, ale to jest niezwiązane bardziej z IT, tylko z takim, no, samą pracą, gdzie sobie mogłam tutaj, nie wiem, wcześniej chodzić na śniadanka z koleżanką się umawiać, a teraz już jak gdyby taka praca.
Developiko nie ma czasu na śniadania, nie ma czasu.
Okay. No nie ma czasu, żeby, no wiadomo, że ten czas można sobie zorganizować, ale jak gdyby, no już, no inny to jest tryb życia. O, i jeszcze zorganizowanie to pod względem tego, że się ma małe dziecko, to był taki strach, ale taki bardziej życiowy, organizacyjny niż samego IT i tego, co tam się technologicznie może zadziać.
Jasne, no to ciekawe. No faktycznie, to jest zmiana trochę stylu, no ale też jesteś 100% właściwie online, czy home office i to rozumiem gra na ten moment.
Tak, to jest wspaniałe.
Okay. Czyli to, co się mówi często, że idź do IT, można pracować z każdego miejsca na świecie, no to się w sumie nie myślałem o tym w ten sposób, ale w twoim przypadku, zresztą chyba całej waszej trójki, to ten home office właściwie jest, można powiedzieć, 100%. Nie wiem, czy macie jakiś plan, przyjeżdżacie do Warszawy się zobaczyć z nami?
Na integrację.
Na integrację. Na No Code Days pewnie.
Tak.
No to się widzimy w przyszłym tygodniu już. No faktycznie, to jest poniedziałek, wtorek. Witek, a ty miałeś jakieś demony? Znaczy demony, takie strachy.
Nie, ja żadnych strachów nie miałem.
Kurde.
Ja podszedłem do tego tak, wiesz, że no, albo sobie poradzę i będzie super, albo sobie nie poradzę. Jak sobie nie poradzę, no to cóż, no sobie nie poradzę. Ale żeby podchodzić do tego, żeby się obawiać czegoś, to absolutnie nie.
No to pięknie. Takie, może to, chciałem powiedzieć, że takie YOLO, co się tam wydarzy, to będzie, ale rozumiem, że nie do końca, bo to było jednak... Dość dużo czasu się zastanawiałeś, czy pójść w ten kurs, z tego co pamiętam, po naszej pierwszej rozmowie. Że to przemyślałeś to.
Kilka dni. Nie, no wiesz, to ciężko było podjąć decyzję w zasadzie kilka minut po zaproszeniu na taki kurs, bo po tym jak rozmawialiśmy, to też, żeby podjąć taką rozważną decyzję, to trzeba było się chwilę zastanowić. Ale gdy się zastanawiałem nad tym, to nie miałem żadnych takich myśli, że nie wiem, wiesz, nie poradzę sobie i że coś tam, czy że się tam czegoś obawiam. To akurat nie pod tym kątem.
Mm-hmm. Okej. Okay. No to w sumie przemyślana decyzja, a potem bierzesz wszystko, co na tej drodze się wydarzy. A Patrycja, jak u ciebie było? Miałaś jakieś wątpliwości, obawy przed?
U mnie wątpliwości pojawiły się, ale jedynie w temacie właśnie samej zmiany pracy. W sensie to jest po prostu sytuacja stresująca zawsze. Mm-hmm. Zazwyczaj, przynajmniej w moim przypadku, nie twierdzę, że u każdego. A jeśli chodzi o sam kurs, to wydaje mi się, że podobnie jak Witek, stwierdziłam, że okej, decyduję się i zobaczymy. Jak wyjdzie, to super, a jak nie wyjdzie, no to się dowiem, że to nie dla mnie. I to też jest spoko, to też jest dobre.
Tak, bo w ogóle jak myślałem o tym czasie trwania, to te 10 tygodni moim zdaniem jest dobrym czasem, że jeżeli to jest zła decyzja, to żeby się utwierdzić w tym, że to jest zła decyzja. Zdecydowanie lepiej niż na przykład 12 miesięcy coś próbować, jeszcze potem rok i po dwóch nie mieć pewności. Ja tutaj myślę, że te 10 tygodni daje odpowiedzi, czy to jest dla mnie w ogóle, bo daje też wymierne, tak mi się wydaje, umiejętności. I to jest moje kolejne pytanie, bo w sumie od razu po tym kursie przyszliście do Developico i zaczęliście pracować w projektach komercyjnych, bo tam nie było miękkiej gry. Od razu zostaliście przydzieleni do dużych klientów i do ważnych zadań. Czy czuliście na początku, że macie po tym kursie narzędzia, żeby zacząć pracować? Wiadomo, że nie byliście jednoosobowymi armiami. Były zespoły, osoby z większym stażem, więc zawsze można było dopytać, ale czuliście, że macie już w przyborniku jakieś narzędzia, żeby zacząć pracować na projekcie takim prawdziwym?
Zdecydowanie tak. Wiadomo, że trzeba było się czasami różnych, no do tej pory trzeba się douczyć różnych rzeczy i nie wszystko potrafimy, no jesteśmy świeżakami, ale przynajmniej wiadomo było, gdzie ewentualnie szukać też tej pomocy. I też to, że mimo, że trafiliśmy do dużych klientów, do dużych projektów, to też ten start był taki, że mięciutki, że nie dostaliśmy od razu, nie wiem, dostępu do bazy danych, którą, nie wiem, trzeba było, nie wiem, zepsuć, że można było zepsuć, tylko jakby po kolei się wdrażaliśmy i to wdrożenie też było takie, że z dnia na dzień było coraz też, przynajmniej u mnie, więcej obowiązków i coraz też więcej nabierałam pewności, że właśnie nie zepsuję czegoś.
Mm-hmm. No tak, bo to faktycznie... To już takie zarządzanie projektem czy zadaniami, żeby dostać takie zadania, które, żeby odpowiedzialność była adekwatna do zadań i umiejętności. To wszystko oczywiście rośnie. Większa odpowiedzialność jest teraz i jest przed wami na pewno. A jak u ciebie, Patrycja? wjechałaś i wiedziałaś, dobra, to tutaj poprawię, od razu już ustawiałaś wszystkich do pionu?
Nie no, oczywiście, że nie, ale wydaje mi się, że ten kurs dał mi takie poczucie, że wiem, czego mogę się spodziewać i to jest super. No a na projekcie to tak jak właśnie Sylwia mówi, ta odpowiedzialność wzrasta, ale no myślę, że też mamy kogo zapytać w razie wątpliwości. Są osoby, które chętnie nam pomagają. U mnie tu jest Gosia, która ma ogromną cierpliwość i zawsze odpowiada i no wydaje mi się, że po prostu tutaj jest duże wsparcie na tych projektach i to jest bardzo ważne.
To prawda. Witek, ty chyba, jeśli chodzi o skład osobowy, trafiłeś do największego projektu, więc tam było dużo osób, które już długo pracują z tym klientem. Jak było się odnaleźć w takiej dużej drużynie?
Ja trafiłem na środek wzburzonego oceanu w środku nocy.
No to z tej wyspy tak, prosto, to się zgadza.
No to tak, jak to się super poskładało, widzisz. To jest, jedno z drugim się połączyło.
Tak jest.
Nawet o tym nie pomyślałem w ten sposób. Ale tak można to określić, tak można to ująć. I to muszę przyznać szczerze, że sam początek dla mnie był bardzo trudny. I chwilę czasu mi zajęło, żeby się tam odnaleźć, ale to jeśli jesteśmy tutaj, to rozmawiamy sobie na żywo. Ja mogę podziękować bardzo Szymonowi, bo wsparcie Szymona i te spotkania z Szymonem bardzo, bardzo dużo mi dały. I no, wsparcie od Szymona jest po prostu nieocenione. To gdyby nie Szymon, to... No, dalej pewnie nie czułbym się tak pewnie, jak się czuję teraz. Także to dziewczyny już wspominały o wsparciu, jakie jest w zespole, ono rzeczywiście jest i uważam, że jest nieocenione.
To prawda, bo wydaje mi się, że tak zresztą projektowaliśmy te historie, żebyście dostali osoby, które mogłyby trochę pomentorować, że dużo łatwiej mimo wszystko wejść do większego projektu z innymi osobami niż na przykład wystartować samodzielnie jakiś projekt, bo nie ma kogo zapytać. Chociaż podejrzewam, że też nie wiem jak często na przykład pytacie Falę, który otworzył we wtorki takie spotkania architektoniczne. Mieliście jakieś przecinki, podpytywaliście, czy to jest bardziej wewnątrz projektu, czy to z Marcinem, z Gosią, Szymonem, jeden na jeden? Jak to wygląda? Sylwia, miałaś kontakt z Falą przez ostatni miesiąc?
Miałam kontakt z Falą przez ostatni miesiąc, ale ja tam byłam tak dodatkowo, bo w naszym projekcie akurat nie zajmowałam się techniczną sprawą, ale też jak gdyby analityczną, więc chciałam się też dowiedzieć, co tam i jak, więc no, miałam kontakt z Falą.
No on stara się być do dyspozycji, ale właśnie, tu pytanie, czy zawsze jest. Zaraz pociągniemy Falę do odpowiedzialności. Patrycja, a ty widziałaś, pomagał ci Fala, czy zgłosimy się do niego?
Myśmy mieli wspólne spotkanie w trójkę, także tak było jest, oczywiście okay. I służył radą.
Witek, ciebie nawet nie pytam, bo ty jak dobrze pamiętam to wczoraj uczyłeś wszystkich jak korzystać z narzędzi analitycznych, więc to bardziej Fala do ciebie przychodzi już teraz.
No, czy uczyłem? Powiedzmy, że starałem się. Czy to mi wyszło, czy nie, to już osobna kwestia.
Wyszło ale super.
Tak, no nie bądź taki skromny. Fala do dzisiaj notatki czytała, jak tu przyszedłem. Ale to, bo też uważam i to mam nadzieję, że widzicie zresztą no, na przykładach, o których mówimy, to czuć, że tu każdy coś umie, niezależnie od stażu, lepiej od innych i można się tą wiedzą podzielić. Wiadomo, że ta projektowa czysto to raczej jest taki seniority, kto, im się więcej widziało, tym się więcej wie, ale wchodzimy z jakimś bagażem i o to was chciałem spytać, czy z tego poprzedniego świata, tak to nazwijmy, zresztą grubą kreską oddzielam światy, może tak nie powinno być, ale czy z tego, tej przeszłości, nie IT, i teraz, w tej teraźniejszości IT, przydają wam się z przeszłości jakieś narzędzia? Nie mówię o waszych cechach, bo to już trochę spoiluje draft, o tym sobie za chwilę porozmawiamy, ale czy wam jakaś wiedza przydała się spoza IT teraz, w, t- tych projektach, które prowadzimy wspólnie. Wiem, to jest zaskoczenie i to trzeba się chwilę nad tym zastanowić, bo na przykład ja ciągle uważam, że jeżeli ktoś ma wiedzę domenową, na przykład Patrycja mówiłaś o księgowości i zna procesy i co prawda nie mieliśmy żadnego klienta, który chciałby digitalizować proces księgowy, ale jak się zna taką biznesową, domenową wiedzę, to często można ją zaprząc do projektu. Ale to tych przecięć nie musiało być, bo podejrzewam, że Escape Roomu Sylwia jeszcze nie zrobimy przez jakiś czas wspólnie. Ale to jest z kolei pewnie taka odsłona, że prowadziłaś działalność. Czyli wiesz mniej więcej, jak ten biznes przepływa. W pewnej skali mniejszej niż klienci, którzy mają nasi, którzy mają 1000 użytkowników, ale ciągle pewne podobieństwa są. Więc taki, jestem ciekawy, czy da się coś, czy coś przyszliście. O, znam to nie z kursu, nie z IT, tylko wcześniej to widziałem w biznesowych moich doświadczeniach.
Myślę, że takie właśnie rozmowy z klientami i też świadomość tego, że po drugiej stronie są ludzie, ale też są różni ludzie i że trzeba się jakoś dogadać i że zawsze można się dogadać, jeśli jest ta chęć po dwóch stronach, więc to jest chyba takie, co mi przyszło. Z mojego poprzedniego życia.
Dobra.
To chyba takie najcenniejsze. No jeszcze z tych stron, no to nie wiem, wiedziałam, to są marginy, paddingi i różne takie rzeczy, które łatwiej mi było już po prostu klikać, ale to już taka wiedza IT, która gdzieś tam jakiś procent mi się przydał, ale myślę, że taka też właśnie otwartość na tego drugiego człowieka i na rozmowy z drugim człowiekiem, to bym powiedziała, że to takie najważniejsze.
A to super, bo w sumie żaden z tych projektów się nie dzieje w próżni, no zawsze mamy do czynienia z klientem, po drugiej stronie są ludzie. A jak Witek, Patrycja, jak wy? Przychodzi wam coś do głowy?
Mi się wydaje, że w moim doświadczeniu ważna była taka świadomość procesów przebiegających w firmach i może jakichś struktur.
Czyli to, co najlepsze w korporacji.
Tak, dokładnie.
Ale to dobrze rozumieć specyfikę takiego organizmu, powiedzmy, bo działa to zupełnie inaczej i często tam są ludzie, ale jest też ta nakładka procesowa, systemowa i to jest odklejone od ludzi nieraz i to też trzeba wiedzieć, że ma swoją inercję, musi przejść przez pewne szczeble, że są pewne hierarchie decyzyjne i trzeba poczekać na to, żeby odpowiednia osoba odpowiedziała, bo wtedy jest dopiero wiążące. To rozumiem, że specyfika, no to super. To też jest cenne doświadczenie, żeby to wiedzieć. Witek, a ty miałeś coś takiego?
Wiesz co, ja powiem tak, że taki stricte takiej domenowej to raczej nie, ale ja bym powiedział tak górnolotnie, bo ja też bardzo różne rzeczy w życiu robiłem, o których ty też pewnie nie wiesz. Ale wszystkie te rzeczy, one doprowadziły mnie do tego miejsca, w którym jestem teraz. I wszystkie te rzeczy, które gdzieś tam się nauczyłem i wszystkie te rzeczy, czy wszystkie rozmowy z ludźmi, które przeprowadziłem, no to one sprawiły niejako, że jestem w miejscu, w którym jestem i robię rzeczy, które robię. Także patrząc na to tak bardzo górnolotnie, no to tak bym właśnie to ujął, że w zasadzie wykorzystałem wszystko to, co robiłem do tej pory, i wszystko to, czego się nauczyłem, żeby być tu, gdzie jestem.
A to jest ładne, to takie filozoficzne, że jesteś po prostu sumą swoich doświadczeń.
Tak chciałem to powiedzieć.
Cudowne, bardzo, bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba. A jakbyście... Zaraz zrobimy draft, a jeszcze na koniec mam takie pytanie do was. Jakbyście mieli spróbować przewidzieć to, co was czeka w przyszłym roku w IT, w Developico, albo co byście chcieli? Jak widzicie, już mając tę trakcję bieżących doświadczeń projektowych, to co, słuchajcie, co w przyszłym roku? Sylwia.
Certyfikat na pewno.
Tak jest, trzeba usankcjonować tę wiedzę i sformalizować, tak. Dokładnie, certyfikat. Czyli co tam jest? PL900, 100, 200, 400, 600,
tak
wszystkie te.
No tak, wszystko w przyszłym roku.
Wszystko w przyszłym roku, cudnie. Patrycja, jakie masz plany?
No u mnie też certyfikaty koniecznie, ale no ja bym się bardzo chciała rozwijać dalej w apkach kanwasowych. Mhm. To, co robię w tym momencie, naprawdę mi odpowiada. No i zobaczymy. Zobaczymy.
Dokładnie, przyszłość pokaże. Witek, z jakiej sumy doświadczeń będziesz się składał w przyszłym roku?
Wiesz co, ja powiem też tak górnolotnie niejako, że przyszłość jest jasna, ale niepewna. I w tym momencie jeszcze nie wiem, życie pokaże.
Pięknie, pięknie powiedziane. Dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że kliknę dobry jingle. Robimy draft. Taka preambuła, wstęp do draftu. Zwykle mówimy sobie o top 5 czegoś. Za chwilę pomówimy o takich naszym zdaniem, jak tu jesteśmy we czworo, top 5 cech osoby, która wchodziłaby do świata IT. Bo zaznaczę, chcę to z siebie wyrzucić, że jednak ten świat nie jest dla wszystkich, tak uważam. Nie ma co oszukiwać się, że każdy tutaj może przyjść i zdobędzie wiedzę i będzie działać. Bo wiedzę myślę, że można zdobyć, natomiast trzeba mieć pewne predylekcje, mówiąc ładnie, do tego świata, do tych projektów, które tutaj się prowadzi. Więc to, co bym chciał zrobić, to żeby każde z nas powiedziało cechę, która waszym zdaniem pewnie się powtarzać będą te cechy, zaraz zobaczymy, bo tu nie jest to przygotowane. Zacznijmy od Sylwii na przykład. Jaką top jeden cechę twoim zdaniem takiej osobowości przechodzącej do IT byś wyróżniła?
Tak, oprócz koszuli w kratę, bo to wiadomo, oczywiste. Ja też mam koszulę, tylko nie w kratę.
Nie w kratę, właśnie.
Myślę, że trzeba lubić być ośmiornicą, a pod ośmiornicą to jest określenie używane przez Agatę Dudkowską z latającej szkoły. Ośmiornica, czyli ma dużo macek, czyli lubi robić różne rzeczy. I myślę, że właśnie w takiej pracy warto, znaczy trzeba lubić robić różne rzeczy, bo czasami trzeba napisać dokumentację, czasami trzeba coś pokodować, trudne słowo. Czasami trzeba stworzyć jakiś mock-up, więc jest dużo różnych rzeczy i ja to bardzo lubię właśnie, że jest ta różnorodność, ale to też no, trzeba to lubić, myślę, bo niektórzy pewnie lubią robić codziennie, nie wiem, pisać raport i tyle.
Okej, ale to jest taki multitasking, że robi się dużo rzeczy naraz, czy takie przezbrajanie się w sekwencji, zrobię to, zrobię coś innego?
Tak, bardziej sekwencje niż wiele rzeczy naraz. Wiadomo, że różne osoby różnie pracują, ale po prostu każdy dzień to jest trochę coś nowego i są różne zadania, które przed nami czekają i te zadania nie są tymi samymi zadaniami. Są w pewnym sensie powtarzalne, ale też jest duża różnorodność w tych zadaniach. Nie wiem, czy nie kręcę za bardzo, ale...
Ale to okej, to jest spoko. Czyli jak ktoś lubi takie spokojne środowisko, jedno monotonne zadanie, to uważasz, że w tym low-code'owym świecie byłoby trudno?
Tak.
Okej, super. To jest fajne. Patrycja, jaką byś wyróżniła cechę? Tak, składamy kapitana planetę low-code'u.
Wydaje mi się, że ważne są te tutaj umiejętności miękkie.
A to takie nieintuicyjne, ciekawe.
No nie, ale jednak mamy kontakt z klientami. Trzeba się umieć po prostu dogadać z drugim człowiekiem. Jednak zobaczyć jakoś jego perspektywę.
Kurczę, to jest takie super nieintuicyjne. Czy jak ktoś myśli, że tu tylko introwertycy siedzą i można się zamknąć w swoim składziku i robić swoją rzecz, to też trudno twoim zdaniem. Czyli musi być ktoś, kto lubi pracować i umie pracować z ludźmi.
Tak, wydaje mi się, że tak.
Okej, fajne. No kurde, jakbym to wiedział w te 20 prawie lat temu, to bym się zastanawiał, czy to jest dla mnie. Teraz mi się podoba. Witek, a jaka jest twoja... Znaczy, może twoja cecha, ale też nie musi być ona twoja.
Wiesz co, ja myślę, że jedną z takich cech, których powinieneś mieć, szczególnie jak chcesz wejść do świata IT i potem jak chcesz w nim pracować też, to nawet bym połączył dwie, mogę połączyć dwie od razu.
Mocne, dawaj.
To połączyłbym wytrwałość i cierpliwość, bo tak jak powiedziałem na swoim przykładzie, jak mówiliśmy o kursie, że ja tam się, że tak powiem, bujałem pomiędzy rzeczami, których wiem, a których totalnie nie mam pojęcia. I gdybym nie miał takiej wytrwałości, czy gdyby osoba, która chce wejść do tego świata, nie miała wytrwałości, no to pewnie by sobie po drugim, trzecim, czwartym tygodniu odpuściła. Kurs jednak trwa 10 tygodni, to jest trochę, więc taką trochę wewnętrzną wytrwałość, taką chęć w sobie trzeba mieć. Mm-hmm. A po drugie też wymieniłem cierpliwość, no bo bardzo dużo rzeczy się trzeba nauczyć. Tych rzeczy trzeba się uczyć non-stop w zasadzie. Każdego dnia niemalże, czy każdego tygodnia poznajesz coś nowego. I też taką trzeba mieć w zasadzie cierpliwość do siebie chyba, że są czasami, jest taki dzień, kiedy coś ci nie wyjdzie, coś zrobisz źle, no to trzeba po prostu to wziąć na klatę i stwierdzić, ok, no to dobra, spróbuję następnym razem, może następnym razem mi się to uda, może mi się to uda lepiej. Takie też trzeba, no tak.
Nie poddawać się w tym, w tej drodze.
Dokładnie. Mhm.
To tak, to prawda, bo dużo jest takich punktów, w którym nie jest gładko, w których nie jest gładko, trzeba je przeskoczyć cierpliwością, uporem nieraz, albo konsekwentnym szukaniem wiedzy czy próbowaniem. Mi się na przykład wydaje, że taką cechą nieodzowną jest umiejętność analitycznego, syntetycznego myślenia, czyli składania rzeczy w całość, czyli od szczegółu do ogółu i łapanie i łączenie ze sobą rzeczy, bo tu jest tego naprawdę dużo i jakby tak widzę sobie to, że ktoś zbiera te klocki Lego i nagle mu się rozsypują tuż przed złożeniem tego domku i od nowa. Trzeba umieć to widzieć takie większe całości i to też z czasem przychodzi, że coraz szybciej widzi się coraz większe całości, bo po prostu tych elementów jest coraz więcej. No to została nam piąta cecha. Możemy zrobić burzę mózgów. Macie jeszcze jakieś dodatkowe? Co byście dorzucili?
Ja mam też wyrozumiałość. To jest trochę kontynuacja tego, co Witek mówił. Wyrozumiałość do siebie i do klienta i do współ naszych projektowych partnerów, z którymi pracujemy. Wyrozumiałość do siebie, to zacznę może tak, że nie jest łatwo się przebranżowić, myślę, bo gdzieś tam w tych poprzednich życiach już pewnie już dużo rzeczy potrafiliśmy zrobić i trudno jest zacząć od początku. Więc taka wyrozumiałość, że gdyby to jest droga, którą trzeba przejść. No i wyrozumiałość do klienta i do osób, z którymi pracujemy, no bo to są ludzie i każdy może mieć gorszy dzień albo możemy się po prostu nie zrozumieć i trzeba się jakoś dogadać, więc to też taka...
A to jest ciekawe, bo to się łączy, jak dla mnie, z tym, co Patrycja powiedziałaś, że z tą inteligencją emocjonalną, pracą z ludźmi, ta wyrozumiałość do drugiego człowieka, bo też umówmy się, klienci nie zawsze wiedzą, czego chcą i trzeba od nich cierpliwie to wydobyć, to jest podobne, to fajne, bo to się łączy, to są zupełnie inne cechy, a mają, moim zdaniem, dużą część wspólną. Macie jeszcze jakieś dodatkowe? Patrycja?
Wydaje mi się, że trochę trzeba mieć odwagi, żeby podjąć taką decyzję. Właśnie tak jak Sylwia mówi, często potrafimy wiele już w tych swoich świadkach i trzeba się tego pozbyć. Może nie pozbyć, ale no, nauczyć od zera.
A to jest, to jest ciekawie nazwałaś, bo to faktycznie trzeba mieć odwagę trochę się cofnąć w rozwoju jakby, bo to się potem połączy i to się dogoni, przyspieszy i będzie się dalej, ale faktycznie jak ktoś coś umie w innym świecie i teraz ma wejść do tego świata, umiejąc mniej, to jest to krok w tył. Taki krok w tył, żeby zrobić dwa do przodu, tak to traktuję, ale faktycznie, też o tym nie myślałem w ten sposób, trzeba być odważnym, żeby ten krok do tyłu wykonać. To fajne. Słuchajcie, moim zdaniem podpowiedzieliśmy, kogo szukamy, taki z tych mocy właśnie powstaje Kapitan Planeta. Zapraszamy do Chce, do IT. Powtórzylibyście to w ogóle? Poszlibyście jeszcze raz, cofając się o pół roku z tą wiedzą, poszlibyście drugi raz w tę ścieżką?
Tak,
zdecydowanie tak.
Żeby być tu, gdzie jestem, jasne.
Kurde, Witek, ja z tobą muszę porozmawiać, bo te historie o Morzu Północnym, te wyspy, ta suma doświadczeń, inspirujesz. Kochani, dzięki bardzo, super to była rozmowa. I co, do zobaczenia za chwilę pewnie na Teamsach. Na spotkanie.
Dzięki.
Hej, hej.
Hej.
Cześć.